Zaczniemy sobie nasze rozważania związane ze Starym Testamentem, bo tak jak mówię, taka była wola, żeby pomyśleć o Starym Testamencie. Także najpierw sobie tam porozmawiamy, a później się pomodlimy, nie? I będzie nasze spotkanie. Więc dzisiaj słuchajcie taki ten ogólny wstęp, żeby nie, czyli nie rozważamy jakiegoś konkretnego fragmentu, tylko ogólny wstęp w ogóle, co to jest ten Stary Testament i dlaczego warto go czytać i też trochę jak go czytać, tak? Więc co to jest Stary Testament? Powiedzcie wy mi.
Stare Przymierze.
Stare Przymierze, no ale co, i co to jest Stare Przymierze?
Czyli spis warunków, przywilejów, obietnic, przepisów.
No to jest tylko część, a cały Stary Testament to co? Tak najprościej. No ja nie pytam o jakieś...
Najprościej historia Izraela.
Historia Izraela. A no jeszcze prościej, jak mówimy Stary Testament, to co mówimy? No tak, no ale to jest księgi, to jest książka, tak? Stary Testament. To jest książka, to jest 39 ksiąg Biblii. Tak najprościej, czym jest Stary Testament. Ale zgadza się, treścią tych ksiąg jest do narodzin Pana Jezusa, zbiór tych wszystkich praw i nie tylko, bo dużo więcej, tak? I przymierzy, i historia Izraela i tak dalej. Nie? I więc jak my patrzymy na Stary Testament, przynajmniej nasz protestancki Stary Testament, bo są różne Stare Testamenty, to dla nas to jest 39 ksiąg Biblii, tak? W naszym rozumieniu, które najczęściej dzielimy na cztery części. Na jakie części dzielimy Stary Testament? Kto pamięta? Na pięcioksiąg, to jest pierwsza księga, część, potem na jakie? Na co dalej? Księgi historyczne, czyli takie opowiadające historię, i potem jakie? Jeszcze dwie. Jakie?
Kanoniczne?
Nie, kanoniczne są wszystkie, czyli te 39. Prorocy to jest czwarta, trzecia grupa, i czwarta grupa to są. No ale więcej. Jak to ogólnie, jak to się nazywają księgi te?
Poezje.
Poetyckie. Dokładnie tak się nazywają cztery grupy. Czyli jest pięcioksiąg, księgi historyczne, księgi poetyckie i prorockie. Tak mniej więcej to dzielimy na cztery części. Ale tak dzielimy my. Natomiast Żydzi dzielili Stary Testament na trzy części, nie na cztery. I nazywali, Stary Testament nazywali Tanakh. Od pierwszych słów, pierwszych liter właśnie tych trzech grup, tak? Więc no i oczywiście wiemy, że Stary Testament dla Żydów to nie była książka tak jak u nas, tylko to były zwoje. Każda księga była na oddzielnym zwoju, który się tak na takich dwóch kijkach rozwijało i czytało, tak? I te trzy grupy, które oni mieli, to była znowu to samo, co u nas pierwsza, czyli to była Tora, pięcioksiąg, tak? Potem druga grupa też była u nas, to była księgi prorockie, Nawaim, tak się nazywały, księgi prorockie. I trzecią grupę oni rozróżniali, mówili pisma. Oni nie patrzyli na, tak jak my patrzymy, na przykład, to jest też taka ciekawostka warta zwrócenia uwagi, że oni nie wyodrębniali ksiąg historycznych, tylko oni mówili, jest Tora, są prorocy i cała reszta, czyli pisma. I te trzy grupy tak się nazywały Tanakh. I teraz taką ciekawostką jest, że znowu my jako protestanci właśnie mamy te 39 ksiąg i nasz Stary Testament to jest tak zwany tekst masorecki, czyli Masoreci to byli Żydzi w średniowieczu już praktycznie, którzy zebrali, którzy wzięli tekst Tory, usystematyzowali go i dodali tam też samogłoski do tego tekstu, bo jak wiecie, hebrajski się, przypuszczam, że wiecie, język hebrajski się pisał bez samogłosek, samymi spółgłoskami, tak? I po jakimś czasie już nie wiadomo za bardzo, żeby to się nie zgubiło i tylko specjaliści wiedzieli, bo po hebrajsku już nikt nie mówił, więc oni tam pododawali te samogłoski. Ale Starym Testamentem pierwszego kościoła było coś innego. Było greckie tłumaczenie Starego Testamentu, które się nazywa Septuaginta, tak? Czyli tłumaczenie 70. Było w Aleksandrii, taka jest legenda, że 70 tłumaczy przetłumaczyło tam Stary Testament w jakimś tam ekspresowym czasie. Oczywiście to jest tam legenda, ale jakby Starym Testamentem pierwszego kościoła było to greckie tłumaczenie. I na przykład, jeżeli w Nowym Testamencie czytamy cytaty ze Starego Testamentu, to w oryginalnej Grece to są cytaty nie z tekstu hebrajskiego, tylko z tekstu właśnie greckiego. Bo one się różnią. To jest taka ciekawostka, że ten tekst masorecki, on różni się trochę w szczegółach, nie w jakiś tam... Znaczy, różni się przede wszystkim tym, że grecki tekst ma więcej ksiąg, czyli te księgi deuterokanoniczne, tak zwane machabejskie, Judyty, Tobiasza i tak dalej, one były w Septuagincie, ale w tekście masoreckim ich nie ma, czyli Żydzi ich nie włączyli do kanonu, ale one były w tym tłumaczeniu greckim. Ciekawostką jest, że jak się nad tym zastanowimy, to tak naprawdę Septuaginta była tłumaczona na grecki w III wieku przed naszą erą, a tekst masorecki był edytowany w VIII wieku naszej ery. Czyli już praktycznie, tak jak mówię, praktycznie prawie w średniowieczu, tak, powstawał ten tekst masorecki. Więc protestanci właśnie wzięli ten tekst masorecki jako podstawę swojego Starego Testamentu. Ale to tak tylko na marginesie, jako ciekawostka, że w życiu nic nie jest takie proste, jakby nam się chciało, żeby było. Więc znowu, i teraz jeżeli mówimy o kanonie Starego Testamentu, o księgach kanonicznych, jak Lila tutaj wspomniała, no to kanon Starego Testamentu powstał w zasadzie bardzo późno, bo wiemy, że na pewno kanon powstał po powrocie z Babilonu. Wcześniej nie było takiego ustalonego wyraźnie kanonu ksiąg, tych starotestamentowych, czyli gdzieś między powrotem z Babilonu w IV wieku przed naszą erą, a narodzinami Chrystusa w I wieku, w tym czasie gdzieś mniej więcej powstał kanon. Żydzi określili, które księgi są kanoniczne, a które nie są. Czyli było i zakończyli też jakby też redakcję tych ksiąg. To jest też taka ciekawostka, której jakby sobie nie zdajemy sprawy. Ale w zasadzie dzisiaj to jakby nie ulega szczególnym wątpliwościom, że twórcami Starego Testamentu była cała rzesza ludzi. I nawet jak mówimy o księgach mojżeszowych, to my dzisiaj wiemy, że to nie było tak, że Mojżesz wziął i spisał wszystkie 5 ksiąg tak, jak one były. Czy nawet, że Samuel wziął i napisał księgi Samuela, tudzież nawet Izajasz napisał księgę Izajasza. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że to nie tak działało w tamtych czasach, że była to grupa ludzi tak zwanych uczonych w piśmie. Tak? Byli uczeni w piśmie, pisarze, którzy spisywali. Nawet jeżeli coś Mojżesz tam mówił, to nie on to zapisywał, tylko najprawdopodobniej zapisywali to zupełnie inni ludzie. Oni później też pracowali z tymi tekstami, z różnymi. Wiemy też, że te wszystkie historie Starego Testamentu najpierw krążyły jako opowiadania, a nie, znaczy ustne opowiadania. W tym sensie to były historie, które były opowiadane ustnie, a nie jako książki, bo tak jak my dzisiaj przywykliśmy, że ktoś nam książkę daje do poczytania. Tak, to były historie, które krążyły głównie w takiej sferze ustnej, a później były spisywane często. Tak? I w Starym Testamencie właśnie jest coś takie ciekawe, znowu na to trzeba zwrócić uwagę, bo my dzisiaj myślimy o autorach i prawach autorskich. Nie? U nas jak jest książka, to ona ma autora i ten autor ma prawa autorskie. W starożytności czegoś takiego nie było. W starożytności był człowiek z autorytetem, który stał za pewną tradycją, i ta tradycja, ale ta tradycja była spisywana najczęściej, być może on ją zaczynał spisywać i on był kimś, kto był jakby inicjatorem tego, ale pracowało nad tym iluś tam ludzi i w dłuższym okresie czasu najczęściej. Tak? I tak jak mówię, takim typowym przykładem jest na przykład Księga Izajasza, która się składa tak naprawdę z dwóch ksiąg. I znowu, to nie jest coś, co mało kto by z tym dyskutował. Jest tak zwany proto-Izajasz i deutero-Izajasz, tak? Czyli dwie części Księgi Izajasza. Pierwsza opowiada o czasach Izajasza, a potem druga część tej księgi została napisana później i nie mówi o czasach Izajasza, ale jest częścią księgi Izajasza, tej samej jakby tradycji. Ale te szczegóły, jak dojdziemy do Izajasza, to jakby więcej takich, no jakby więcej o tym możemy sobie powiedzieć. Nie? Więc takie rzeczy trzeba mieć na uwadze, kiedy myślimy o Starym Testamencie. I teraz drugie pytanie. Dlaczego jest ważne, żeby czytać Stary Testament? Ja wiem, że pytanie jest nie fair, ale żebyście nie pozasypiali tutaj, to pytanie. Dlaczego jest ważne, żeby czytać Stary Testament? Na przykład, no właśnie. Bo całe Pismo jest przez Boga natchnione. Więc Stary Testament też jest natchniony. Tak najbardziej. My też zresztą wiemy, że właśnie ta cała rzesza tych pisarzy, proroków i pisarzy, którzy go spisywali, oni wszyscy uważali, że no, to, co robią, to jest natchniona praca, jakby prowadzona przez Boga. Nie w takim sensie oczywiście, że człowiek siedział i nadstawiał ucha i zapisywał, co mu tam Bóg szepcze do tego ucha. To raczej ten proces nie tak wyglądał, ale to, co oni pisali, oczywiście było i my też uważamy, że jest natchnione, czyli Bóg za tym stoi i Bóg tego używał do swoich celów. A dlaczego jeszcze, jak myślicie?
Ja myślę, że w Starym Testamencie coś się dzieje. Mhm.
No właśnie, i to nas bierze do takiej kwestii, że generalnie powiedzmy sobie tak, Biblia zawiera, tak to nazwijmy, biblijny światopogląd, tak? Wiecie, to jest światopogląd? Takie słówko używamy, światopogląd. Nie? Czyli pogląd na świat, czyli nasze zrozumienie świata. Każdy z nas ma jakiś światopogląd. Nie? I każdy z nas ma nadzieję, że ma biblijny, a jako wierzący najczęściej mamy taką nadzieję, ale różnie to bywa tak naprawdę z tym światopoglądem, bo światopogląd się w nas kształtuje od dziecka i jest, no, jakby w pewnym sensie są różne światopoglądy i my też jesteśmy jakimś tam złożeniem właśnie różnych wartości, światopoglądów. I teraz zacznę z daleka od światopoglądu, a potem dojdę, jak to się ma do Starego Testamentu. Czyli każdy światopogląd ma takie cztery elementy główne. Po pierwsze, każdy światopogląd zawiera pewne fundamentalne historie, przez pryzmat których postrzegamy rzeczywistość. Jak się kształtuje nasz światopogląd? Nasz światopogląd zaczyna się kształtować od tego, że nasi rodzice opowiadają nam jakieś historie. Rodzinne historie, historie naszego kraju nam opowiadają, o jakieś swoje z życia jakieś historie. Tak? I te historie już od dziecka zawierają jakieś przekonania, wartości, ich przeżycia, ich światopogląd wyrażają. Tak? I my te historie sobie przyswajamy i te historie dla nas stają się też takimi fundamentalnymi historiami właśnie naszego światopoglądu. Tak? Potem w szkole są dodawane kolejne. Cały ten program szkolny polskiej literatury i historii to jest tak naprawdę kształtowanie pewnego światopoglądu przeciętnego Polaka. Tak? I dlatego też się potem tam, w zależności kto rządzi, to tam sobie manipuluje przy tych programach często, bo chciałby inaczej trochę na przykład sobie ludzi ułożyć i zmienia spis lektur na przykład, tak? Bo to są też historie, możemy też je tak traktować jako historie, które kształtują jakieś tam nasze wartości. Po drugie, światopogląd odpowiada na takie kilka fundamentalnych pytań. Mów, głośno.
Nie wiem, wystarczy, szkoły nam wpompują masowo darwinizm.
Na przykład, to jest jedna z historii, która może kształtować nasz światopogląd. Poza tym każdy światopogląd odpowiada na takie cztery fundamentalne pytania. Po pierwsze, kim jesteśmy? Tak? Kim jesteśmy? Każdy z nas ma jakąś odpowiedź na to, kim jesteśmy. Gdzie jesteśmy? To jest drugie pytanie, które światopogląd odpowiada. Co jest nie tak? Co jest nie tak z tą rzeczywistością, w której jesteśmy? I jakie jest rozwiązanie jaka jest odpowiedź? Jakie jest rozwiązanie tego, co jest nie tak? Tak? I nasze historie często nam o tym powiadają. Nie wiem, jakbyśmy patrzyli na polski światopogląd, to można powiedzieć w skrócie, kim jesteśmy. Jesteśmy Polakami, gdzie jesteśmy? W Polsce. Co jest nie tak? Nie my rządzimy tym światem. Jakie jest rozwiązanie? Najlepiej, jakby Polacy wszystkim mówili, jak powinno być. Wtedy świat byłby idealny. Tak? No tak, to taki skrótowy opis naszego polskiego światopoglądu i najprawdopodobniej wielu innych światopoglądów, tylko zamień Polacy na jakąś inną tam nazwę odpowiednią do tego. No tak w ogólnym skrócie oczywiście. Po trzecie, te historie i te odpowiedzi na pytania tworzą pewne symbole, kulturowe symbole. Te symbole to mogą być przedmioty, ale też na przykład święta, które obchodzimy. No, generalnie to, co tworzy naszą kulturę. Tak? I jak się chce zmienić światopogląd, to się wprowadza nowe święta. Na przykład Dzień Żołnierzy Wyklętych. Tak? To jest święto, które ma zmieniać w pewnym sensie odzwierciedla zmianę światopoglądu z komunizmu na to, co mamy teraz. Tak? Czyli kiedyś to byli bandyci i o nich nie mówimy, ale nam się światopogląd teraz zmieniamy, więc teraz to są bohaterowie i abstrahując, czy są, czy nie są, bo jakby nie w tą dyskusję wchodzę, tak? Tylko rozumiecie, że wprowadza się nowe święto, bo chce się kształtować właśnie pewną postawę, pewien sposób myślenia, pewne rozumienie i tak dalej, nie? Więc pewne symbole, przedmioty, święta, odwołania tworzą właśnie te rzeczy. I po czwarte, nasz światopogląd nam mówi, jak mamy żyć, jak mamy działać, co jest właśnie rozwiązaniem, jak mamy postępować, żeby było lepiej, żeby żyło się lepiej. Tak? I teraz znowu właśnie wracając, są różne światopoglądy, tak, typu na przykład które gdzieś tam też zmagają się w naszym umyśle, na przykład indywidualizm jest światopoglądem, tak? I taki światopogląd jest kształtowany przez historię o tym, jaki to ja jestem ważny i to, co nam gdzieś tam, na przykład taka popkultura, tak? Realizuj siebie, bądź sobą, jesteś tego wart, jesteś tego godzien. I do tego są jakieś tam celebryci, historie celebrytów i tych, którzy coś tam osiągnęli, to są te historie, które ten światopogląd w nas kształtują, tak? Ten świat odpowiada na pytanie, kim jesteśmy? Jesteśmy najważniejszą jednostką na świecie. To jest odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy w indywidualizmie, tak? Gdzie jesteśmy? No, jesteśmy w świecie. Co jest nie tak? Że ja nie jestem najważniejszy, tak? Co jest rozwiązaniem? Zrobić karierę, przebić się właśnie, zostać celebrytą, być kimś tam, zrealizować siebie i to rozwiąże wszystkie moje problemy. To jest tak w skrócie światopogląd właśnie taki indywidualistyczny. I teraz dlaczego to wszystko, jaki to ma sens w kontekście Starego Testamentu? Dlatego, że Stary Testament jest takim właśnie kształtowaniem światopoglądu, nazwalibyśmy dzisiaj biblijnego. Po pierwsze zawiera właśnie historię, no, to światopogląd, który kształtował Żydów, tak, przez wieki, ale też kształtuje nas jako chrześcijan, bo tak jak mówiliśmy, my się do tego odnosimy, my w tym widzimy początek tej biblijnej historii i zawiera biblijny światopogląd, czyli właśnie tam są fundamentalne historie, które są związane z odpowiedziami nawet właśnie kim jesteśmy. Tak? I co Biblia mówi, kim jesteśmy?
Stworzeni przez Boga.
Jesteśmy stworzeniem Bożym, jesteśmy obrazem Bożym. Potem Nowy Testament mówi, jesteśmy dziećmi Bożymi, tak? I to są rzeczy. To
nie zwierzętami.
No, pewnie nie zwierzętami. Zależy jak patrzeć, ale
Zezwierzęcić
się możemy. Gdzie jesteśmy? Co Biblia mówi na temat tego, gdzie jesteśmy? W świecie. Jesteśmy częścią stworzenia, tak? Jesteśmy częścią Bożego stworzenia, nie jesteśmy bogami, jesteśmy stworzeniem, ale jesteśmy tą koroną Bożego stworzenia, tak? Jesteśmy tymi, którzy ma szafarzami tej ziemi i tak dalej. Też Biblia nam mówi, podaje różne historie na ten temat, nie? Co jest nie tak?
Grzech.
Nieposłuszeństwo Bogu. I tak dalej. No i tak dalej. Więc tak jak widzimy, Stary Testament zawiera bardzo dużo takich fundamentalnych historii, które kształtują, czy powinny kształtować potem zrozumienie też Nowego Testamentu, bo w pewnym sensie Nowy Testament jest odpowiedzią na to ostatnie pytanie, jakie jest rozwiązanie. Nie? Czyli Stary Testament nam mówi, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, co jest nie tak i daje nam wiele historii też, jak Bóg to może to źle zabrzmi, jak Bóg próbował to rozwiązać, ale to nie w takim sensie, że Bóg próbował, się nie udało, ale pokazuje nam, tak, że Bóg pokazał nam, że różne rozwiązania nie są możliwe i że ostatecznie tylko jedno rozwiązanie jest możliwe. Tak? I o tym mówi Nowy Testament. I w końcu Stary Testament zawiera mnóstwo takich właśnie symboli, które może nie na tyle wpływają na nasze dzisiejsze życie, co na przykład trudno jest zrozumieć Nowy Testament, nie znając symboli Starego Testamentu. Tak? Czyli takim na przykład symbolicznym świętem, święto Paschy. Tak? No i nie da się zrozumieć historii Jezusa, nie znając tego symbolu, czym była Pascha, jakie miała znaczenie i tak dalej, i tak dalej. I wielu innych rzeczy w Nowym Testamencie nie da się zrozumieć, nie rozumiejąc tych symboli starotestamentowych, tak? Które się wytworzyły w tej kulturze Starego Testamentu. Więc jakby ten Stary Testament, powiedzmy, jest takim właśnie zapisem światopoglądu, tak? Zapisem Bożego, powiedzmy, światopoglądu, albo światopoglądu Bożego ludu, tak? Który nam odpowiada na te ważne pytania i pokazuje też rozwiązanie. Chociaż oczywiście właśnie wiemy, że Stary Testament pokazywał rozwiązanie, Mesjasz, tak? Przyjdzie Mesjasz i rozwiąże, tak jak Samarytanka mówiła, przyjdzie Mesjasz i wszystko wyjaśni. Nie? I oczywiście problem jest taki, że Izrael tego Mesjasza nie przyjął i oni dalej zostali na tym etapie, że rozwiązanie jest dopiero z przodu, natomiast my jesteśmy dalej. Ale jakby to, co główne jest, dlatego jakby ja chcę pokazać wam, to to, że co jest ważne, ważne jest znanie Starego Testamentu, bo nie znając go, nie jesteśmy w stanie wejść w ten światopogląd biblijny. A co więcej, możemy wchodzić ze swoim światopoglądem i zupełnie wszystko rozumieć inaczej, zaczynając właśnie z naszego światopoglądu. Co nas bierze do trzeciej kwestii? Właśnie, mamy różne pytania. Często czytając ten Stary Testament, pewne rzeczy nam się wydają dziwne. I bardzo często to, co nam się wydaje dziwne, po prostu jest innym właśnie, czy wyrażeniem innego światopoglądu albo innego zrozumienia jakichś zagadnień, których my dzisiaj już tak nie rozumiemy. Dobrze, słuchajcie, czyli rozumiem, że pytań jakichś szczególnych nie ma do tej części. Dobra, to kolejny, już lecimy jak burza. Kolejny element. Słuchajcie, kiedy czytamy Stary Testament, to znaczy w ogóle, kiedy czytamy cokolwiek, to najczęściej to interpretujemy, tak? Interpretacja to jest, po ludzku mówiąc, próbowanie zrozumienia tekstu. Tak? Czy pisanego, czy mówionego. Czy jak Lila do mnie mówi, to ja słucham i próbuję zrozumieć, co ona do mnie mówi, czy interpretuję w jakiś sposób jej słowa. Tak? Czy ktokolwiek inny by to był, Lila, nie do ciebie się czepiam. Albo jak czytam jakiś tekst, no to próbuję go zrozumieć, jego sens. Takie mam pytanie. Co trzeba, co jest potrzebne, co musi być, żeby zakomunikować z kimś? Zakomunikować, czyli właśnie zrozumieć się siebie nawzajem. Jakie rzeczy są niezbędne do tego?
Na ten sam język, tak?
Na przykład ten sam język. Jakby Tadziu do mnie zaczął mówić po jakiemu Tadziu? Po włosku na przykład. No to byśmy się nie dogadali już na dzień dobry, bo ja włoskiego nie znam. On by do mnie mówił po włosku, a po polsku, ale nie byłbym w stanie zinterpretować tego, co on do mnie mówi, bo nie znałbym języka. No właśnie, czyli język. Jakie jeszcze na przykład rzeczy?
Chęci,
tak. No, motywacja, bo no tak, czasami. Znaczy chęci to my zawsze mamy, tylko czasami mamy chęć, żeby nie zrozumieć, a czasami mamy chęć, żeby zrozumieć. Więc jakby jakaś chęć zawsze jest, nie? Co jeszcze jest potrzebne?
No ja myślę, że terminologia, bo jak lekarz do mnie mówi,
no właśnie.
No to ja łapię się jakieś tam określenie, panie doktorze, co to znaczy, nie?
Dokładnie, czyli trzeba posługiwać się zrozumiałymi dla obu stron pojęciami, bo jak zaczniemy rozmawiać o jakichś technicznych rzeczach, jak ja bym zaczął wam, nie wiem, mówić o, nie wiem, nie żebym się znał na tym, ale jakieś fizyce jądrowej i zaczął stosować jakieś tam pojęcia związane z fizyką jądrową, to sam bym siebie nie zrozumiał. nie zrozumielibyśmy się, tak? Czyli musi być terminologia, pojęcia muszą być zrozumiałe dla obu stron. I jeszcze, co jeszcze ewentualnie? Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Na przykład, na przykładzie przykładu. Ktoś by mi powiedział, ja bym się zapytał, gdzie było pierwsze miejsce spotkań baptystów w Giżycku. I nasza strona internetowa mówi tam w domu siostry jakiejś tam Cybulskiej, czy coś nie pamiętam dokładnie nazwiska, przy ulicy, i tam jest jakaś nazwa ulicy. I powiedzmy dla przeciętnego, jeżeli nazwa ulicy się nie zmieniła, to jakiś giżyczanin, no albo inne. Trzecie miejsce spotkań baptystów było przy hotelu Orbis. Ja wam powiem szczerze, że ja nie będąc z Giżycka nie mam zielonego pojęcia, o jakim miejscu mówimy, ale Lila będąc z Giżycka, jakby powiedzieli przy hotelu Orbisu, to jakieś pojęcie masz, o jaki hotel mowa? No na przykład, czyli Lila wie. Czyli co jest potrzebne, żebyśmy się jeszcze zrozumieli? Pewna wiedza, tak? Pewna nasza wspólna wiedza, zwłaszcza jeżeli się odwołujemy właśnie do jakichś takich pojęć, no różnych pojęć, to musimy założyć, że posiadamy tą samą wiedzę, nie? I to najłatwiejsze przykłady to są takie właśnie geograficzne, bo ludzie zakładają, że na przykład jak ja jestem w Giżycku, no to właśnie zakładają, że znam miasto, nie? I mówią, a to tam przy tym drzewie, albo tam gdzie zawsze były tam bułeczki jakieś na przykład, nie? Ja nie mam pojęcia, gdzie zawsze były bułeczki, albo gdzie drzewo rośnie, albo gdzie... Bo ja nie jestem z Giżycka, nie? Natomiast dwóch Giżyczan nie musi mówić, słuchaj, to jest przy ulicy tam Trauguta i tam, nie wiem, podawać jakichś szczegółów. Oni po prostu mówią tam, gdzie bułeczki zawsze kupowaliśmy, nie? I jakby wszyscy wiedzą. Więc trzeci taki element na przykład jest związany z pewną wspólną wiedzą. I tak samo musimy założyć, teraz jakby ogólnie mówimy do Biblii, że Bóg w Biblii komunikuje z nami, czy na naszym poziomie. Ale teraz bardzo ważna rzecz. W zasadzie to nawet nie na naszym poziomie, tylko Bóg w Biblii komunikuje na poziomie tych ludzi, do których Biblia była napisana. I teraz jest bardzo ważne rozróżnienie. Taka fundamentalna rzecz, którą jak nic innego nie zapamiętacie, to zapamiętajcie tą jedną fundamentalną rzecz. Że Biblia była napisana dla nas, ale nie do nas. Biblia była napisana dla nas, ale nie do nas.
Trochę skomplikowane.
Skomplikowane? No najprościej, do kogo był napisany list do Koryntian?
Do Koryntian.
Tak. Ale my go czytamy i coś dla siebie z niego bierzemy. On jest napisany też dla nas, ale nie do nas. To nie jest list do nas, to nie jest list do mnie, do kościoła w Giżycku nawet, tylko to jest list do Koryntian, tak? Więc Biblia była napisana do konkretnych ludzi. Znaczy, znowu upraszczając, no bo mówiliśmy te historie zapisywane 2000 lat przed Chrystusem na przykład, były skierowane do ludzi, którzy mieszkali na Bliskim Wschodzie 2000 lat przed Chrystusem na przykład, i one są inne niż historie, które opowiadają sobie ludzie 2000 lat po Chrystusie. Tak? Umiecie to sobie wyobrazić i zgadzacie się? To są inne historie. Dlaczego? Dlatego, że 2000 lat przed Chrystusem ludzie niekoniecznie używali właśnie historii, czy przywykli do takiego samego rodzaju komunikacji jak my. To jest po pierwsze. Po drugie, pewna wiedza, którą na przykład oni mieli, my dzisiaj niekoniecznie jest dla nas oczywista. Tak? My ją zdobywamy dzisiaj na nowo, wykopując różne tam teksty, artefakty, archeologia, historia i tak dalej, pomaga nam lepiej zrozumieć to, w jaki sposób oni funkcjonowali, ale my dzisiaj nie funkcjonujemy tak, jak oni funkcjonowali, tak? My tak nie działamy. Więc W pewnym sensie, kiedy mówimy o interpretacji Biblii, i zwłaszcza Starego Testamentu, bo to jest jakby jeszcze dalej w czasie, tak to powiedzmy, to musimy w pewnym sensie rozumieć, czy musimy najpierw postarać się zrozumieć to, co rozumieli ci ludzie. I dlaczego rozumieli w taki sposób. I no musimy spróbować odtworzyć to, co oni mogli rozumieć. I taki mam przykład. I na przykład, kiedy Biblia mówi o księżycu, nie? Czyli no, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi, że Bóg co stworzył? Światła. Światła na niebie. Duże, żeby rządziło dniem i mniejsze, żeby rządziło nocą, a do tego gwiazdy. Tak? My dzisiaj wiemy, że księżyc nie jest żadnym światłem. Księżyc jedynie odbija światło. Tak? Księżyc jest kupą skały, taką wielką, która krąży po orbicie wokół Ziemi. Chyba, że ktoś jest płaskoziemcem, to może ma tak inny światopogląd i ja nie do końca rozumiem. Ale generalnie w takim światopoglądzie, który my wyznajemy, wiemy, że to jest skała, która olbrzymia, potężna kupa skał, satelita, która krąży i jedynie odbija światło. Tak? Czy Bóg okłamał ich, jak powiedział, że to jest światło? No nie okłamał ich, ale on po prostu użył tego, co oni widzieli, co byli w stanie zrozumieć. Tak? Czyli Bóg im nie objaśniał, słuchajcie, stworzyłem większe i to jest prawdziwe światło i tworzę mniejsze, ale ono jest nieprawdziwe, tylko ono odbija to, co robi większe i tak dalej, i tak dalej. Tak? Oni takiej wiedzy nie posiadali, Bóg się posłużył tym, co oni rozumieli, widzieli i tak się takim językiem do nich przemówił. A w ogóle generalnie Bóg im zmienił też światopogląd, bo większość tych ludów wtedy uważało, że księżyc jest Bogiem, a nie nawet światłem. Tak? Więc tam wszyscy ci Babilończycy, Sumerowie i tak dalej, dla nich księżyc był, słońce było Bogiem, księżyc był Bogiem i gwiazdy były bogami różnymi, tak? Więc pierwszy rozdział Księgi Rodzaju zmienia ten światopogląd, bo Biblia właśnie też dyskutuje z ich światopoglądem, tak? Czy pokazuje im, czym się różni ich światopogląd od tego Bożego światopoglądu. I na przykład jedna taka różnica była taka, że oni uważali, że księżyc to bóstwo, a Bóg im powiedział, to nie jest żadne bóstwo, to jest światło. Tak? Jedno ze świateł, które zostało stworzone i ono zarządza nocą. Natomiast znowu, my dzisiaj wiemy, że to nie jest światło, tylko jest to satelita, który odbija to światło w naszą stronę i wiemy, że tak nie było, więc to jest taki przykład, tak? Że Bóg posługiwał się językiem na ich poziomie. Czyli jeżeli Biblia mówi o filarach ziemi na przykład, czy nawet tam jeden z pierwszych ojców Kościoła, byliśmy niedawno na wykładzie, mówił, że muszą być cztery Ewangelie, bo są cztery strony świata, cztery wiatry i cztery filary ziemi. Więc dla niego to był argument, że Ewangelie mogą być tylko cztery i więcej ich nie powinno być. My dzisiaj wiemy, że filarów ziemi, czegoś takiego w ogóle nie ma. To znowu światopogląd był, o nim się ziemia jest płaska i oparta jest na czterech filarach. Niektórzy dzisiaj wracają do tego światopoglądu, czy próbują, tak? Ale tak oni wtedy uważali, dla niego to był ważny argument. Ale to tak na marginesie. Więc chodzi o to, że patrząc na to wszystko, i znowu powtórzę, Biblia jest napisana dla nas, my z niej mamy się uczyć, ale nie była napisana do nas. Więc język, jakim się posługuje, pojęcia, o których często mówi, są językiem i pojęciami tych ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, a niekoniecznie naszymi dzisiaj. Tak? Niektóre są podobne, a niektóre są kompletnie inne, na przykład nasze zrozumienie świata, wszechświata i tak dalej. Znowu, wtedy też, czy też my wiemy, że ludzie kiedyś, tak jak już o tym wspomniałem, te historie, czy każda, w zasadzie każda kultura praktycznie ma swoje formy wypowiedzi, swoje rodzaje, zwłaszcza literatura ma swoje rodzaje literackie, tak? My dzisiaj też posługujemy się rodzajami literackimi. Kiedy bierzesz powieść do ręki, to czytasz ją inaczej niż wiadomości z gazety, tak? I od razu masz inne założenia, bo wiesz, to jest powieść, tak? Powieść najczęściej nie jest prawdziwa w tym sensie, że nie opisuje dokładnie jakichś wydarzeń, które się naprawdę wydarzyły, tylko jest jakąś stworzoną historią opartą często o prawdziwe, w sensie to się mogło wydarzyć, ale niekoniecznie musiało. Tak? To nie jest dla nas istotne, czy ten bohater tej powieści rzeczywiście żył, gdzie żył i tak dalej. Ważne, bo to jest powieść. Ale kiedy czytamy news z gazety, no to już zakładamy, że czytamy o czymś, co faktycznie w dzisiejszych czasach to się robi coraz bardziej wątpliwe czasami, no ale jakby teoretycznie zakładamy, że każda informacja taka gazetowa to jest mówi o jakimś konkretnej osobie, w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie i zakładamy, że to wszystko rzeczywiście się działo tak, jak się działo w tej historii. Kiedy czytamy poezję, no to czytamy ją, to no, rozumiemy, że poezja jest pełna metafor, przenośni i różnych innych rzeczy, tak? I nie upieramy się, że no nie wiem, kto zna jakiś wierszyk. Na przykład. Albo że tam pamiętam ze szkoły mieliśmy taki wiersz jakiś o wirujące kłosy, warczące stodoły i coś tam i mieliśmy narysować rysunek. Mój kolega narysował stodołę, która warczy, taka z zębami i tam robiła wrr. I pani się to strasznie spodobało, ale to było dosłowne, jakby rozumiem. Wiem, że stodoły nie warczą, nie mają zębów i tak dalej. I to była przenośnia, tam akurat chodziło o kłosy zboża i tak dalej. Autor miał na myśli pole pszenicy i coś tam, i coś tam. Więc posłużył się taką tam metaforą. Więc to też są ważne jakby rzeczy. I musimy założyć, albo nawet wręcz wiemy, że w historii były różne rodzaje właśnie też wypowiedzi, które miały swoje prawa. Czyli na przykład, kiedy czytamy przypowieści Pana Jezusa, to też od razu wiemy, że to niekoniecznie są historie prawdziwe w tym sensie, że które się rzeczywiście wydarzyły. Tak? Kiedy Pan Jezus opowiada o synu marnotrawnym, to nie prosimy, żeby nam powiedział adres, dokładną nazwę wsi, w której ten ojciec mieszkał i dokładne imię i nazwisko tego syna i tak dalej, i tak dalej. Tak? Bo to jest przypowieść, to jest historia, która jest tak jak nasza powieść, oparta w jakichś realiach, które są rzeczywiste i tak dalej, ale to nie jest historia czyjaś, to nie jest historia tego konkretnego człowieka. Tak? Kiedy czytamy jakąś tam kronikę Gala Anonima, to my podchodzimy do tego, że on pisał historię, ale tak naprawdę wiemy, że on ją pisał na zamówienie jakiegoś króla i w tamtych czasach, jak się pisało historię, to się nie pisało historię tak, jak dzisiaj piszemy o faktach, tylko on pisał, żeby ten król jego sławę rozgłosić. Tak? I on opisuje tego króla, który za to płacił w jak najlepszych barwach i tak dalej, i tak dalej, i niejednokrotnie upiększając, tak? Ale to jest, mówimy, że to jest historia Gala Anonima, ale tak naprawdę jak my dzisiaj piszemy historyczną książkę i to, co on pisał, to są kompletnie dwie różne rzeczy, tak? I czytając jego, my podchodzimy z pewnymi założeniami. I dlatego teraz, już kończąc ostatnie 3 minuty, musimy też sobie jakby zrozumieć to, że kiedy czytamy Biblię, czy czytamy Stary Testament zwłaszcza, to musimy po pierwsze, czyli pierwsze pytanie zadać sobie, co to za literatura, co my czytamy, tak? I ta odpowiedź na to, co czytamy, wpłynie na to, jak będziemy rozumieli ten tekst. Czyli jeżeli założymy, że to jest coś w rodzaju newsa, no to założymy, że tam wszystko się musi dokładnie zgadzać, wszystko to musi być prawdziwe. Jeżeli założymy, że to jest przypowieść, to ona ma inne wymagania. Jeżeli mówimy o prorokach, to, czy psalmach, to wiemy, że to jest poezja, tak? Ale nawet nasza dzisiejsza poezja, a poezja hebrajska sprzed naszej ery, to mogą być dwie kompletnie różne rzeczy, które mają pewne punkty wspólne, ale też w niektórych rzeczach się różnią. Więc najpierw musimy zrozumieć tekst, tak ładnie mówiąc, literacko. Tak? Musimy zrozumieć, co to jest za tekst, o czym on mówi. I jak zrozumiemy, co to jest za tekst, czyli jak go czytać, to musimy zrozumieć w Biblii, co on znaczy teologicznie przede wszystkim. Bo wszystkie teksty z Biblii mówią coś o Bogu. Tak? Czyli wracając do tego księżyca, kiedy Bóg mówi, że stworzył światła, to rzuca wyzwanie teologii ludzi, którzy to czytali, bo neguje ich zrozumienie, że księżyc to bóstwo, a mówi, że księżyc to jest część stworzenia, która jest światłem, tak? Więc teologicznie ten werset o tych światłach ma znaczenie teologiczne. On coś mówi o Bogu. On albo potwierdza jakieś zrozumienie ludzi, albo właśnie rzuca im wyzwanie i mówi, to nie jest tak, jak wy myślicie, to jest zupełnie inaczej. I Biblia robi to często. A dopiero w trzeciej kolejności możemy patrzeć na taki tekst, co on oznacza jakby historycznie w takim naszym, czy na przykład naukowo w takim naszym dzisiejszym znaczeniu. Tak? Czyli najpierw co to za literatura jakby, potem co to znaczy teologicznie, a dopiero po trzecie możemy spojrzeć na ten księżyc i powiedzieć, aha, ale czy to oznacza, że powinniśmy teraz uważać, że księżyc to jest światło, a nie satelita, który jest kawałkiem skały, tak? No bo tak Biblia mówi, więc musimy zmienić nasze myślenie, czy musimy sobie powiedzieć, to nie jest istotny element w tym momencie, czy jakby my dzisiaj wiemy więcej o księżycu i śmiało możemy mówić, że to nie jest światło, tylko że odbija światło i nie jesteśmy niewierni temu, co mówi Biblia, tak? Ale to jest dopiero trzeci krok po jakby przejściu przez te dwa poprzednie.